Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy. Studencki magazyn prawniczy.
Z tej strony Izabela Kot. Zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego, premierowego, zupełnie specjalnego odcinka studenckiego programu prawniczego o wszystko mówiącej nazwie All You Need Is Law. Działają podobnie jak miłość. Czytamy w poradniku zdrowie.pl. Po ich spożyciu odczuwamy objawy euforycznego urojenia, mamy obsesyjne myśli oraz zniekształcony obraz świata. Nic dziwnego, że między innymi nimi wspomagał się Witkacy, tworząc swoje niekiedy psychodeliczne obrazy. O czym mowa? Oczywiście o narkotykach. W tym odcinku dowiesz się między innymi, czy można zostać skazanym za zaciągnięcie się skrętem marihuany na imprezie i poznasz niektóre z życia wzięte, dosyć można by powiedzieć wyrafinowane i bezczelne strategie dealerów na unikanie odpowiedzialności karnej, a nawet na zdobycie odszkodowania od Skarbu Państwa za pobyt w areszcie. A na początek krótka sonda studencka. Łatwo kupić narkotyki?
Oczywiście, bardzo łatwo. Po prostu, jeżeli ktoś chce, to może je dostać. Ktoś chce rano, wieczorem już ma, nawet szybciej.
Myślę, że nie ma z tym większego problemu, ponieważ no, rynek jest dosyć spory i duże jest zapotrzebowanie, no ale niestety głównie zajmują się tym dosyć podejrzani ludzie i dosyć podejrzane hodowle.
Moja koleżanka w trakcie notabene kortowiady dostała jakieś dopalacze, które doprowadziły ją do stanu prawie agonalnego. A tego się zaciągnęła, wzięła jednego bucha.
Ludzie często nawet nie wiedzą, co palą, jak to zostało wyhodowane, przy użyciu jakich substancji.
Jeden skręt to tak naprawdę nic złego.
Marihuana to narkotyk?
Niektórzy twierdzą, że to narkotyk, inni twierdzą, że to lek. Poglądy są podzielone.
Na gruncie prawa zaskakująco sporów w doktrynie nie ma co do kwalifikacji prawnej marihuany. Oczywiście spełnia wymogi bycia substancją psychotropową lub środkiem odurzającym, jak to ładnie ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa. Arkana tej właśnie ustawy odkrywać dla Ciebie będziemy z ekspertem, adwokatem Pawłem Skowrońskim, z którym rozmawiamy w Słupsku. I zaczniemy od zbrodni.
Najsurowszym przepisem stanowiący zbrodnię jest przepis artykułu 59 paragraf 2 mówiącym o sprzedawaniu narkotyków osobom małoletnim. No i oczywiście każdemu to się kojarzy z jakimś starszym wiekiem dealerem, który stoi pod szkołą podstawową, pod gimnazjum, no i sprzedaje tym biednym dzieciom narkotyki, powoduje uzależnienie. No niewątpliwie taki dealer zasługuje na karę 3 lat pozbawienia wolności, co najmniej to jest minimum w tym przepisie. Ale również z tego przepisu może odpowiadać 17-latek, załóżmy ma 17 lat i jeden dzień, wczoraj skończył 17 lat, i on sprzeda swojemu koledze, który ma 17 lat, 11 miesięcy i 29 dni, sprzeda tak zwaną działkę marihuany. Czy rzeczywiście taki chłopak powinien 3 lata spędzić w zakładzie karnym? Uważam oczywiście, że nie.
To wcale nie ostatni absurd ustawodawczy, który dziś poznasz. Zaraz po piosence dowiesz się, czy tak zwane zaciągnięcie się skrętem to złamanie prawa i czy może cię za to dosięgnąć ciężkie ramię sprawiedliwości. One more time.
Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings. Oh, it keeps the planet spinning. The force from the beginning. We're up all night to get sun. We're up all night to get fun.
night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get up all night to get lucky.
Audycja All You Need Is Law. Rozmawiam z adwokatem Pawłem Skowrońskim. Panie mecenasie, co ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje?
Karalne jest samo posiadanie środków odurzających, karalne jest wprowadzanie w obieg, karalne jest udzielanie innej osobie bezpłatnie bądź za jakąś gratyfikację finansową. Generalnie w ogóle nie można mieć nic wspólnego z narkotykami, chyba że one służą do celów medycznych, jak na przykład morfina, są przepisywane w przypadkach stanów na przykład nowotworowych. Natomiast jeżeli chodzi o przeciętnego obywatela, to w zasadzie w ogóle nie może mieć do czynienia z narkotykami. Tutaj właśnie handlarze wykorzystują taką pewną lukę ustawodawczą, sprzedając dopalacze, które powodują nawet śmierć, prawda? Natomiast marihuana, z tego co mi wiadomo, a nawet ostatnio gdzieś czytałem, że może stanowić środek leczniczy.
A propos marihuany, jak to jest z tak zwanym zaciągnięciem się? Możemy zostać ukarani za, używając języka ulicy, jednego macha?
Bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawy problem. Ja odpowiedzi jednoznacznej nie udzielę. Były sytuacje tego rodzaju właśnie, kiedy ktoś nie posiadał, w sensie, że nie przechowywał, nie nosił ze sobą żadnego narkotyku, natomiast w trakcie jakiejś imprezy był poczęstowany przez kolegę, jeżeli chodzi o marihuanę, zaciągnął się, tak zwanego macha wypuścił, natychmiast zwrócił. No i była uchwała Sądu Najwyższego, która wskazywała, że posiadanie narkotyku w celu natychmiastowego użycia, czyli to dotyczyło akurat stricte takiej sytuacji, kiedy ktoś, prawda, otrzymuje narkotyk i natychmiast go zażywa, nie jest karalne. Ta uchwała obowiązywała przez pewien czas. No niestety ktoś doszedł do wniosku, że to jest nie wiadomo co, zbytnia łagodność dla jakichś narkomanów czy dla jakichś dealerów. No i uchwałą pełnego składu Izby Sądu Najwyższego z powrotem przywrócono karalność tego rodzaju zachowań. No i teraz wyobraźmy sobie koniec roku akademickiego w klubie. Ktoś kupuje skręta od dealera i podaje, każdy się zaciąga, 30 osób, każdy po jednym machu i później te 30 osób na ławie oskarżonych. Czy to nie jest bzdura?
Ustawodawca też, określając kary, nie bierze pod uwagę, czy to narkotyk twardy, czy miękki.
Stawia się znak równości między marihuaną a tak zwanymi twardymi narkotykami. Ustawodawca nie czyni rozróżnienia na narkotyki twarde czy miękkie, karając mniej więcej tak samo.
Ustawodawca czyni tylko rozróżnienie co do ilości.
Jest rozróżnienie co do ilości, natomiast i tutaj nie jest precyzyjnie, są spory w doktrynie i judykaturze. Chodzi tutaj o artykuł 62, paragraf 1, posiadanie środków odurzających, czyli z reguły chodzi tu o marihuanę bądź substancji psychotropowych, najczęściej tutaj spotykamy amfetaminę. I 62, paragraf 2, znaczna ilość. Więc to pojęcie znacznej ilości jest pojęciem niedookreślonym i są rozbieżne na ten temat poglądy, prawda? Generalnie się przyjmuje, że ta znaczna ilość pozwala na zaspokojenie potrzeb no, kilkudziesięciu osób, prawda? Że kilkadziesiąt osób może się odurzyć, czyli matematycznie to analizując, stosując wykładnię, że tak powiem, matematyczną w cudzysłowie, no to to by musiało kilkadziesiąt, czyli 20 osób lub więcej, prawda? No ale powiedzmy sobie, że mamy do czynienia z zaawansowanymi narkomanami, którzy no, potrzebują więcej danych środków. No i w tym przypadku no, może być taka sama ilość, a dotyczyć dwóch osób. No i teraz jak tutaj rozróżnić, jaka to jest znaczna ilość, a jaka to nie jest znaczna ilość.
A ile gram ma, nazwijmy to prawnie definiowana, tak zwana dealerska działka?
No przyjmuje się rozmaite działki, tak zwane porcje dealerskie. Niektóre sądy właśnie w ramach opisu czynu zabronionego ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mówiąc o tak zwanych porcjach dealerskich, to wynika z jakiejś utrwalonej praktyki sądowniczej, no ale porcje dealerskie mogą być przecież różne w zależności chociażby od zawartości, mówiąc inaczej, czystego narkotyku w środku, który się sprzedaje, bo przecież częstokroć jest tak, że dealer, który przecież sam nie wyprodukuje sobie narkotyku, tylko bierze też od innego dealera jakąś większą porcję, porcjuje na mniejsze działki i sprzedaje, to aby zarobić stosuje rozmaite mieszanki, czyli do, można powiedzieć, wysuszonego ziela konopi indyjskich dodaje majeranek albo jakiś tam susz herbaciany, do amfetaminy dodaje się, z tego co słyszałem ze spraw sądowych, cukier, puder bądź kreatynę, czy inne jakieś środki. No i w związku z tym też trudno powiedzieć, co powinno być traktowane jako tak zwana działka, prawda?
A czy na wymiar kary ma wpływ ta ilość cukru w cukrze, rzeczywista ilość narkotyków w całej substancji?
Ilość cukru w cukrze. Powiem w ten sposób, że niestety nie za bardzo mi się podoba praktyka sądu, który, nie wiem czy to z lenistwa, czy z innych względów, właśnie nie bada. A przecież w laboratorium można to sprawdzić. Zawsze jeżeli kogoś zatrzymują z podejrzeniem o posiadanie środków odurzających bądź substancji psychotropowych, to taki środek jest przesyłany do laboratorium w Gdańsku, prawda, jest badany pod kątem zawartości narkotyku. Osobiście uważam, że ktoś powinien być karany, tak jak zresztą stanowi ustawa, za posiadanie narkotyku. Nie będę już tutaj czynił rozróżnienia, substancje psychotropowe, środek odurzający, prawda, powiem zbiorczo narkotyki, wszyscy wiemy o co chodzi. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś ma 1 gram czystego, mówiąc potocznie, narkotyku i miesza go ze 100 gramami środka obojętnego. I w związku z tym mamy 101 gramów pewnej substancji. Czy on wobec tego powinien odpowiadać za posiadanie znacznej ilości narkotyków, bo ma 101 gramów, czy za posiadanie jako formę zwykłą artykuł 62, paragraf, ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a mianowicie za posiadanie tego 1 grama. No niestety sądy traktują to tak, że nieważne jaka jest ilość cukru w cukrze, czyli narkotyków danej substancji, ale to trzeba skazać za to wszystko, co posiada. No co moim zdaniem jest pewnym również tutaj absurdem.
I może coś w tym jest. Nieważne ile cukru w cukrze, nieważne ilu jest muzyków na scenie, ważny jest efekt. A z osiągnięciem doskonałego efektu i owacji na stojąco od publiczności, grając tylko we dwójkę, absolutnie nie mają Stefan i Lukas z zespołu Tuchelos, którzy w nowej aranżacji prezentują We Found Love Rihanna. A po piosence dowiecie się, czy sprzedawanie proszku do pieczenia zamiast amfetaminy jest łamaniem prawa i o sposobach niektórych dealerów na odszkodowania od Skarbu Państwa. We'll be right back. się uzależnić od ich muzyki. Wracamy do rozmowy z mecenasem Pawłem Skowrońskim, a rozmawiamy o narkotykach. Przed przerwą odpowiadaliśmy na pytanie, czy zawartość cukru w cukrze, czyli prawdziwego narkotyku w sprzedawanym towarze, wpływa na wyrok sądu. Z praktyki wynika, że nie. Panie mecenasie, a co w sytuacji, gdy tego cukru w cukrze w ogóle nie ma? I tu mam na myśli ostatnie doniesienia medialne pod tytułem sprzedawał proszek do pieczenia zamiast amfetaminy, czy zamiast marihuany dostał szałwie.
No oczywiście nie może taki ktoś odpowiadać z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, skoro nie udziela ani nie sprzedaje nikomu narkotyków. Może odpowiadać co najwyżej za oszustwo, natomiast wątpię, czy osoba pokrzywdzona zgłosi ten fakt do organów ścigania, bo wtedy osoba pokrzywdzona może również mieć postawiony zarzut usiłowania posiadania właśnie narkotyków i raczej tego nie, tutaj by nie ryzykowała.
Czyli to też nie najlepszy pomysł, bo za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jednak niektórzy dilerzy wykazują się dużą dozą kreatywności w obchodzeniu przepisów.
Doświadczeni dilerzy narkotykowi oczywiście stosują rozmaite metody, aby zmylić organa ścigania. I posuwają się do rozmaitych, można powiedzieć, sztuczek. Ja tutaj nie chcę zdradzać przestępczych tajemnic, prawda, żebym był instruktorem, powiedzmy, dla osób, które potencjalnie w przyszłości mogłyby prawo złamać. Natomiast mogę powiedzieć, że są pewne takie substancje, które przy badaniu przenośnym testerem narkotykowym, jakim dysponuje policja, no bo w laboratorium to od razu się da wykryć, co to jest za substancja, ale że dają, powiedzmy sobie, taki odczyn, jaki daje normalny narkotyk, czyli w tym przypadku amfetamina. No i są dilerzy, którzy noszą również torebki z taką właśnie substancją, która daje właśnie taki sam wynik jak narkotyk, prawda? Dają się nawet często złapać przez policję, tłumaczą się, że jest to substancja neutralna. Policja oczywiście im nie wierzy, tym bardziej, że przy badaniu takim przenośnym testerem wychodzi na to, że jest to amfetamina. No a później muszą takiego puścić z aresztu, przepraszają, no i jak wiemy, przysługuje odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. To jest odpowiedzialność Skarbu Państwa na zasadzie ryzyka. Nie tak jak kiedyś na zasadzie winy, kiedy trzeba było udowodnić, że tymczasowe aresztowanie było oczywiście niesłuszne. Teraz nawet jeżeli ktoś jest kilka dni niesłusznie aresztowany, nie mówimy o tym zatrzymaniu na te 48 godzin, tylko jeżeli jest ktoś tymczasowo aresztowany, no i w takim przypadku taki dealer zyskuje, prawda? Bo przesiedzi kilka tygodni czy do 2 miesięcy, przyjdzie wynik z laboratorium, że nie jest to narkotyk, prawda? I on później podaje odszkodowanie i policjanci boją się zatrzymywać, bo nie wiedzą, czy może on znowu nie ma właśnie takiej neutralnej substancji.
A ile takiego odszkodowania można dostać?
Powiem w ten sposób. Bodajże znana modelka Naomi Campbell za spoliczkowanie garderobianej musiała zapłacić $1 milion, około, prawda? Mogę się mylić, ale chodzi tutaj o pewną skalę wielkości. Natomiast niestety u nas nadal, zwłaszcza jeżeli chodzi o odszkodowanie od Skarbu Państwa, to jest taka praktyka, że należy miarkować te zadośćuczynienia, mając na względzie kondycję naszego Skarbu Państwa, naszego budżetu. A jaka ona jest, to dobrze wiemy i widzimy.
I właśnie ten rzut oka na kondycję finansową naszego państwa to najlepsza antyreklama korzystania ze wspomnianej strategii. I tym optymistycznym akcentem powoli kończymy Studencki Magazyn Prawniczy. Pamiętaj, all you need is law. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia dokładnie za tydzień o tej samej porze.
Studencki Magazyn Prawniczy. 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 Studencki Magazyn Prawniczy.